Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Z naszych rozmów o niczym wynika, że tyle wiemy o świecie,
Barbara Miczko. Dyskusje i kłótnie polityków są często płytkie i denerwujące. Czy jest na to jakieś remedium? Moim zdaniem podstawowym lekarstwem na bełkot telewizyjny może być nasza wiedza, a co za tym idzie, własna ocena zdarzeń. Skąd i od kogo czerpać wiedzę? Jednym z najciekawszych współczesnych polskich uczonych jest Wojciech Roszkowski. I to on może być naszym przewodnikiem po meandrach życia społeczno-politycznego. W książce Roztrzaskane lustro, która okazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Biały Kruk, Roszkowski, analizując czasy, w których żyjemy, opisuje powojenny układ sił, upadek cywilizacji zachodniej, utopie komunistyczne, uwiąt etyki, dechrystianizację Zachodu, problem jedności Europy, fiasko wielokulturowości i wiele innych spraw. Na 600 stronach pasjonującej lektury znajdziemy odpowiedzi na pytania, jak to się stało, jak to się zaczęło, kto był architektem wydarzeń. Zatrzymałam się przy rozdziale 8, zatytułowanym Poza dobrem i złem, a dotyczącym relatywizmu moralnego. W tym to rozdziale profesor Roszkowski opisuje kryzys w Kościele, którego jedną z głównych przyczyn stały się skandale obyczajowe. W Poznaniu na cmentarzu Starołęckim pochowano arcybiskupa Juliusza Peca. Pamiętam, jak na tym samym cmentarzu kilka lat temu żegnano malarza Andrzeja Kurzawskiego. Przyszło wtedy bardzo, bardzo wielu ludzi. Andrzeja Kurzawskiego żegnano z żalem. Mam wrażenie, chociaż nie byłam na tym pogrzebie, że arcybiskupa żegnano z ulgą. Przypomnę reportaż, który nagrałam w 1992 roku. Dotyczył on sprawy, którą żyła wówczas cała Polska. Reportaż nosił tytuł Dobro i zło.
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Ojcze nasz, jenże jeść na niebiesiech
Ktoś mówił o poznańskiej katedrze, gdyby te kamienie mówić mogły, co by nam powiedziały. Myślę, że te kamienie Ostrowia Tumskiego i te odkryte, i te, które kryje ziemia, te kamienie mówią nam o wierze, te kamienie mówią nam o braterstwie, o jedności Kościoła, te kamienie mówią nam także o wielkim poziomie moralnym, intelektualnym, duchowym poznańskiego duchowieństwa. To ta lokalizacja seminarium właśnie w tym miejscu, gdzie, jak twierdzi część historyków, odbył się nawet chrzest Polski, lokalizacja w tym miejscu zmusza człowieka wręcz do odniesienia się do tych korzeni, do tych najgłębszych wartości, do tego wszystkiego, co stanowi o kształcie państwa, narodu i polskiego Kościoła w tym wszystkim. Wkład tych pokoleń, które przed nami szły.
23 lutego, sobota, wiadomości Radia Merkury, Jacek Cerkaski. Arcybiskup poznański Juliusz Pec molestował seksualnie kleryków i księży swojej diecezji.
Im więcej mija czasu od upublicznienia tej informacji, tym myślę, że i osoby duchowne, i osoby świeckie mają czas, żeby się oswoić z myślą o tym, że to może być prawda. Bo tak jak dla nas, od momentu, w którym dostaliśmy pierwsze informacje o tej sprawie...
Dariusz Jaworski i Włodzimierz Bogaczyk, dziennikarze Gazety Wyborczej, autorzy reportażu Dzieje Grzechu.
To był szok. To był po prostu szok. To jest jedyne słowo, jakiego tutaj można użyć. To przez tych ileś miesięcy mieliśmy czas, żeby się z tą sprawą oswoić.
My musieliśmy, podkreślam to, musieliśmy w pewnym momencie uwierzyć w to.
Tak, ksiądz arcybiskup został przez Ojca Świętego mianowany arcybiskupem poznańskim, kiedy kończyłem 5. rok studiów seminarium.
Ksiądz Krzysztof Różański.
Ksiądz arcybiskup udzielał mi święceń diakonatu i prezbiteratu. Pamiętam pierwszą wizytę księdza arcybiskupa w seminarium, kiedy byliśmy pełni entuzjazmu i radości, kiedy witaliśmy go wiwatując na jego cześć, bo to było dla nas olbrzymia radość, przełom. Ksiądz arcybiskup Stroba był człowiekiem o wielkim dystansie do drugiego, natomiast nagle otrzymaliśmy arcybiskupa, który wychodził, podawał rękę wszystkim klerykom, arcybiskupa, który był dla nas otwarty, miły, który traktował nas jak swoich braci. Ktoś nawet powiedział w katedrze, pamiętam, w pierwszy Wielki Czwartek, że ksiądz arcybiskup, tak jak Józef do braci swoich w Egipcie, mówił do nas: ja jestem Juliusz, wasz brat.
Co by było, gdyby ta sprawa nie została upubliczniona? Być może byłoby tak, że ta komisja, którą przysłał Ojciec Święty, mogłaby dalej pracować i Ojciec Święty po jakimś czasie podjąłby właściwe decyzje. Ale z tego, co my wiemy, to w Watykanie cały czas były olbrzymie naciski, żeby tej sprawie ukręcić łeb. Jeszcze przed przyjazdem tej komisji, jeszcze we wrześniu, kiedy 5 osób z Poznania, osób duchownych i świeckich, bardzo różnych osób. To było jakieś takie porozumienie ponad podziałami, jeśli tak można powiedzieć. One napisały list do biskupów, którzy wyjechali do Rzymu. I już wtedy było wiadomo, że ta sprawa wcześniej czy później zostanie jakoś upubliczniona. Mimo tego cały czas ze strony i arcybiskupa, i jego przyjaciół z kurii rzymskiej były naciski, żeby w tej sprawie nic nie zostało zrobione. Przykład. Jeden z sygnatariuszy tego listu do biskupów polskich, ksiądz proboszcz Marcin Węcławski, został przez księdza arcybiskupa za podpisanie tego listu ukarany tak zwaną naganą, to jest kara kanoniczna. I kiedy on odwołał się od tej nagany do instytucji watykańskich, to instytucje watykańskie tę naganę podtrzymały.
Według dziennika o skłonnościach homoseksualnych hierarchy wiadomo od co najmniej 2 lat. Rzeczpospolita ustaliła, że klerycy skarżyli się na zachowanie arcybiskupa, w związku z czym rektor poznańskiego seminarium duchownego zakazał...
Bo ludzie mają teraz uprzedzenia co do księży i w ogóle do kościoła. Nawet słyszałam takie opinie, że ludzie nawet przestali chodzić na mszę do kościoła, bo skandal właściwie. Przecież to nie ma znaczenia, że jeden ksiądz coś zrobił, to nie znaczy, że my nie mamy chodzić do kościoła, prawda?
Żarty układają takie fajne o nim. Naprawdę są świetne niektóre.
Papież powinien się w tej sprawie wypowiedzieć. Jak najszybciej. sprawa została mocno nagłośniona. Rzeczywiście te wszystkie zarzuty mówiące o tym, że sprawie nadano medialnie, nieproporcjonalnie dużego wymiaru, aczkolwiek trafne moim zdaniem są również zarzuty mówiące o tym, że jednak no, nie było innego wyjścia w tej sytuacji i należało coś zrobić, skoro sam Kościół nie reagował.
Uważam, że cały Kościół z tego tytułu na pewno nie ucierpiał, bo kto wierzy w Boga, to nie chodzi po to, żeby oglądać biskupa Pyca, tylko chodzi, bo ma taką potrzebę iść do kościoła. Wielu rzeczy człowiek nie dowie się, bo to jest w takich kręgach się dzieje, co człowiek naprawdę nie dowie się prawdy.
I jeszcze jedną rzecz chciałbym tu podkreślić. Absolutnie heroiczną postacią, i tu się nie boję takich dużych, górnolotnych słów, i tu jesteśmy zgodni co do tego, w tej całej historii to jest rola księdza Karkosza, czyli rektora seminarium duchownego w Poznaniu. Osoba, która nie wypowiedziała oficjalnie żadnego zdania, nie rozmawiała z żadnymi dziennikarzami, a jednocześnie zrobiła ogromnie dużo. To jest jedna z kluczowych postaci tej całej dramatycznej historii.
Trudno nie wyrobić sobie osobistego zdania o tej przykrej i poniżającej wiele osób sytuacji. Jezus uczył nas tego, aby piętnując grzech, piętnując zło, nie potępiać człowieka. Nie wolno nam zapominać o wszelkim dobru, które otrzymaliśmy, które zostało nam dane, ale nie wolno nam także milczeć na zło. Usiłuję przynajmniej jako jeszcze w miarę młody ksiądz wczuć się w sytuację właśnie seminarium, sytuację wspólnoty, jaką tworzą klerycy i przełożeni, którzy w pewnym momencie musieli zareagować na coś, co widzieli, na co nie mogli się zgodzić. Wiem jedno, że w seminarium poznańskim nie zaprzestano modlitwy, że w seminarium poznańskim nie zgasła nadzieja na to, że Pan Bóg przemawia do człowieka także przez trudne sytuacje.
Obecny rektor seminarium przeciwstawił się arcybiskupowi. Czy miał do tego prawo?
Misją rektora jest uformowanie dobrych, godziwych kandydatów do kapłaństwa. Obrona kleryka przed niesprawiedliwością, obrona kleryka przed niegodziwością, obrona kleryka przed nieprawdą. W czasach poprzedniego systemu rządów wielokrotnie bywało tak, że służba bezpieczeństwa usiłowała namawiać kleryków na współpracę. Wtedy zawsze obowiązywała zasada, aby nie rozmawiać z tymi panami bez wiedzy rektora. Myślę, że trzeba to w jakiejś dalekiej analogii przenieść także na tę sytuację.
My możemy mówić wyłącznie na podstawie naszych rozmów z osobami, których no, to dotknęło. Ksiądz arcybiskup poza wydaniem oświadczenia do księży dziekanów z dziennikarzami rozmawiać nie chciał. Natomiast te świadectwa, które my mieliśmy okazję poznać, no, wskazują jednoznacznie, że takie zdarzenia miały miejsce. Że one się odbywały według podobnego schematu. To znaczy od jakiegoś wypatrzenia jakiegoś kleryka poprzez banalne rozmowy, czy mógłby ksiądz arcybiskup czymś takiej osobie pomóc, poprzez propozycję wysłania gdzieś na stypendium zagraniczne, czy do jakiejś instytucji watykańskiej. A potem zmierzało to do jakichś zaproszeń na kolację, prób obejmowania. Różne osoby opowiadały o różnych takich momentach, w których one jak gdyby już zdecydowanie mówiły nie. Najchętniej by o tym po prostu natychmiast zapomnieli, tylko że po prostu nie mogą o tym zapomnieć. Zeznawali przed przysłaną przez Ojca Świętego Komisją Watykańską, gdzie o tym wszystkim opowiedzieli.
Bo to są jakby dwie grupy osób, to znaczy te, z którymi myśmy rozmawiali, to tylko są osoby, które w jakiś sposób się przeciwstawiły. Natomiast jest druga grupa osób i to jest chyba szczególnie dramatyczna grupa osób, które uległy temu, o których się plotkuje w środowisku księżowskim. I one nie zeznawały przed komisją papieską. One również nie rozmawiały z nami.
Znaczy, one nie chcą mówić.
Nas boli to, że publicznie osoby znane z tytułami profesorskimi, senatorskimi mówią o tym, że drastyczność szczegółów i tak dalej, i tak dalej. Myśmy po prostu w to nie poszli. Bo ta drastyczność jest zdecydowanie większa niż to, co my zaprezentowaliśmy.
Fragment listu otwartego 26 pod podpisanego przez rektorów poznańskich państwowych szkół wyższych oraz przedstawicieli kultury i biznesu. Oskarżony został człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem o niepodważalnych zasługach dla poznańskiej nauki i kultury. Fragment listu otwartego do rektorów wyższych uczelni i innych osobistości Poznania, autorstwa doktora Janusza Skowronka, onkologa, byłego prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Poznaniu. Widoczna jest symbioza tronu i ołtarza. O sponiewieranych bardzo młodych, często klerykach, nie ma w oświadczeniu ani słowa. Fragment warunkiem listu życia prodziekanów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu do rektora tej uczelni, profesora Stefana Jurgi. Wyrażając uznanie dla troski sygnatariuszy listu, domagających się uszanowania godności i dobrego imienia księdza arcybiskupa Juliusza Peca, pragniemy wyrazić nasz smutek, że nie zechcieli oni zatroszczyć się w równy sposób o dobro kleryków. Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w liście do rektora tej uczelni, profesora Stefana Jurgi. Bierze pan w obronę księdza arcybiskupa, a nie broni swoich studentów, kleryków z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, choć o ich krzywdzie pan wiedział.
W momencie przyjęcia święceń, to nie tylko kapłańskich, ale już w momencie święceń diakonatu, potem przy święceniach kapłańskich jest to powtarzane, każdy jest obowiązany do złożenia ślubu posłuszeństwa swojemu biskupowi. Jest to, mówimy, przyrzeczenie posłuszeństwa. Ta sfera posłuszeństwa dotyczy tego, co rozumiemy pod pojęciem zbawiania świata, głoszenia światu dobrej nowiny, Ewangelii. Natomiast w pewnych dziedzinach mojego, że tak powiem, prywatnego życia to posłuszeństwo nie obowiązuje. Tutaj nikt nie ma nade mną władzy odnośnie sposobu mojego ubierania się, meblowania mojego mieszkania, rodzaju muzyki, którą słucham, grona przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakty. To jest kwestią mojego wolnego, świadomego i odpowiedzialnego wyboru. Natomiast posłuszeństwo koncentruje się na tym, co dotyczy zbawienia, co dotyczy działalności duszpasterskiej. W tym musimy być jednomyślni.
Zdaję sobie sprawę, że dla wielu kapłanów, którzy o sprawie wiedzieli, to był ogromny dylemat sumienia. Jedna zresztą z osób, z którymi my rozmawialiśmy, powiedziała nam, że on składał ślub posłuszeństwa księdzu biskupowi i jeśli ksiądz biskup dzisiaj powie mu, że wieczorem ma wyjechać na misję, to on to zrobi. Ale powiedział też, że kłamać w tej sprawie nie będzie. Z drugiej strony, tak ważne jest, żeby osoby, które ten ślub posłuszeństwa składają, miały pewność, że to zaufanie, które w momencie otrzymania święceń kapłańskich oni składają na ręce swojego biskupa, żeby to zaufanie nie zostało również przez biskupa zawiedzione.
A oni włożyli swoje ręce w jego ręce. I w tej całej historii ten gest został chyba skalany po prostu.
Wielu moich przyjaciół pisało do mnie do Lublina maile. Uderzył mnie ich ton. Zapewnianie o tym, że wierzy się przecież z głębszych pobudek niż ze względu na autorytet jednego człowieka. Że ta ludzka strona Kościoła, która jest Kościołem ludzi grzesznych, nie jest przecież dominującą, bo jest wiele dobra, piękna, jest wielu świętych, którzy nie tylko chodzili, ale także dzisiaj chodzą po tej ziemi, którzy dzisiaj ten Kościół realnie tworzą i że ta przestrzeń dobra przerasta wielokrotnie tę przestrzeń, którą usiłuje w Kościele wybudować sobie zło.
Chleb nasz wszedni, daj nam dzisiaj i odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wodzi nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Był to reportaż z 1992 roku zatytułowany Dobro i zło. Reportaż kończyły pacierze staropolskie, które w ramach Verba Sacra, modlitwy katedr polskich, wykonywała Anna Seniuk. W reportażu wystąpili Dariusz Jaworski i Włodzimierz Bogaczyk, wówczas dziennikarze Gazety Wyborczej. Niejako głosem Kościoła był studiujący wówczas filozofię na KUL-u ksiądz Krzysztof Różański. W książce książce Roztrzaskane lustro profesor Roszkowski zauważa, że jedną z głównych przyczyn poważnego kryzysu w Kościele stały się w ostatnich latach skandale obyczajowe z udziałem wpływowych księży czy biskupów. Są one oczywiście energicznie wykorzystywane przez wrogów Kościoła. Kogo interesują te sprawy, znajdzie pogłębioną analizę sytuacji w rozdziale Poza dobrem i złem. Tam też pojawiła się dość surowa ocena działań papieża Franciszka. Przeczytam Państwu kilka pierwszych zdań z rozdziału Poza dobrem i złem z podtytułem Relatywizm moralny. Tytułowe hasło Poza dobrem i złem pochodzi oczywiście od tytułu słynnego dzieła Friedricha Nietzsche. Od czasu jego pojawienia się w 1886 roku hasło to jest kanwą wszelkich rozważań etycznych ludzi, dla których Bóg umarł. Wedle zwolenników owego wyniosłego dystansu wobec wartości w tajemniczej sferze poza dobrem i złem poruszają się mędrcy. Historia uczy jednak, że działali stamtąd najwięksi zbrodniarze, dla których etyka była ograniczeniem swobody działania. Zapytany, czy wie, co to wdzięczność, Stalin wyjął fajkę z ust i odrzekł: a jakże, oczywiście, że wiem, doskonale wiem, to taka psia choroba. Oczywiście trudno pociągać do odpowiedzialności za cudze zbrodnie każdego, kto neguje istnienie dobra i zła. Niemniej z ludźmi kwestionującymi istnienie dobra i zła trzeba uważać, co też im może strzelić do głowy.
Szukamy słów, które mówią, że nie ma dwóch praw na ziemi. Czekamy więc na tę prawdę, która podobno ma nas odmienić. Lecimy w dół, czasem w górę, wtedy wszędzie jest za daleko. Wracamy, lecz od tej pory niestety nikt na nas nie czeka. Prawd, co tak łatwo znikają między słowami. Wierzymy, że chociaż jedną, jedyną zdołamy ocalić. Płoniemy, bo puste miejsca po gwiazdach są nadal niczyje. Znikamy jak krople deszczu sunące wolno po szybie. ma nocy, nie ma snów ponad nami.
Bez miłości pcha człowieka ku absurdowi. Świat staje się dwuwymiarowy, bez perspektywy nieskończoności. A przecież świat ma perspektywy. Linie w przestrzeni zbiegają się w pewnym punkcie na horyzoncie. Skoro jednak nie ma Boga i nie ma żadnej obiektywnej prawdy, nie ma też dobra i zła, bo skąd by się miały wziąć? Wszystkie ludzkie próby nadania sensu światu i życiu okazują się ułomne oraz godne podważenia. Czym jest wobec tego życie człowieka? Przypadkowym pojawieniem się na świecie i równie bezsensownym zniknięciem. Poszukiwania i próby odpowiedzi na pytania dręczące współczesnego człowieka znajdziemy w książce profesora Rożkowskiego Roztrzaskane lustro. Można jednak szukać odpowiedzi w inny sposób. Zaciekawiła mnie opowieść kobiety pielgrzyma, która wybrała się w ryzykowną podróż. Prosiła o nieujawnianie jej nazwiska. Czy na trasie Liban-Syria można znaleźć początki chrześcijaństwa?
Zależy, jakiego początku chrześcijaństwa szukamy. Na pewno historycznie możemy je tam znaleźć, wciąż jest obecne. Na pewno możemy znaleźć pewną świeżość wiary chrześcijan, którzy obecnie tam żyją i którzy doświadczyli tej rzeczywistości prześladowania, konkretnego cierpienia z powodu chrześcijaństwa, z powodu tego, że wierzą w Jezusa Chrystusa i że Go wyznają.
Pierwsze spotkanie z Bejrutem. Jak wyglądało?
Odbyło się mniej więcej w 3:30 nad ranem. Pewnego sierpniowego poranka w porze letniej, a więc w Bejrucie to są wysokie temperatury, duża wilgotność powietrza i rzeczywistość miasta, które żyje także nocą, które ma swoje dźwięki, swoje zapachy. Są po prostu wrażenia, które są bardzo mocne.
Z lotniska pojechałaś dokąd?
Z lotniska pojechałam do dzielnicy ubogich, jednej z najuboższych dzielnic Bejrutu, w której zatrzymałam się w jednym z, można powiedzieć, z klasztorów, albo bardziej z mieszkania wspólnoty zakonnej, wspólnoty sióstr, która pracuje w Bejrucie. To też dla mnie było zupełnie nowe doświadczenie, bo to są siostry, które pochodzą z Libanu i ich forma posługi polega po prostu na życiu z ubogimi, między ubogimi. Więc doświadczają tej rzeczywistości osób, które są na marginesie i żyją poza, może często poza prawem albo poza wszelkimi uprawnieniami z różnych powodów. Po prostu dzielą z nimi ich los.
Porozumiewałaś się z nimi po angielsku, tak?
Znaczy w języku francuskim, w języku angielskim.
Czy one tam są bezpieczne?
W dzielnicy, w której mieszkają siostry, mieszkają różne grupy wyznaniowe, chrześcijan jest tam bardzo niewielu. Głównie mieszkają tam muzułmanie, szyici, sunici. Mamy do czynienia po prostu na porządku dziennym z napięciami wynikającymi z przekonań religijnych. Przemieszczanie się zarówno w Libanie, ale szczególnie w Syrii nie jest bezpieczne dla kobiety podróżującej samotnie. Więc jest się stanym na po prostu konkretne osoby, którym można zaufać, albo ktoś inny mógł im zaufać, w związku z tym można się z nimi przemieszczać i tak dalej.
Są w Libanie różne wspólnoty chrześcijańskie, ale najbardziej znany jest Kościół Maronicki.
eleison, Christi eleison.
Widać pewną umiejętność życia pod jednym dachem, bo w Libanie jest więcej wspólnot chrześcijańskich, które nie są wspólnotami maronickimi, to nie są grekokatolicy, są katolicy. Natomiast żyją w pewnej takiej symbiozie i pomimo pewnych czasem nieporozumień czy pewnych napięć, mimo wszystko nabyli pewną umiejętność współżycia i wzajemnego szacunku.
Z maronitami kojarzymy Szarbela.
Spotkanie z kościołem maronickim dla mnie i spotkaniem ze świętym Szarbelem było bardzo prostym spotkaniem. To, co jest jakoś dla mnie ujmujące w miejscu jego kultu, że zachowano pewną prostotę. To jest miejsce pielgrzymek, do którego przybywa wielu pielgrzymów, ponieważ kult świętego Szarbela się szerzy. Jest on też uzasadniony faktem uzdrowień, które po prostu mają miejsce każdego dnia. Jest pewien rzeczywisty wymiar, który ma po prostu miejsce, jest obecny. W związku z tym dużo ludzi przybywa tam z pielgrzymkami, dużo ludzi przychodzi z konkretnymi intencjami, też prosząc o modlitwę i wielu z nich doznaje uzdrowienia. To są rzeczy potwierdzone medycznie, więc trudno się dziwić, że jest tym miejscem takim popularnym. A z drugiej strony to, co wydaje mi się jest bardzo cenne, co udało im się do tej pory zachować, to pewna prostota tego miejsca i brak przemysłu pielgrzymkowego, religijnego, używania religii do robienia pieniędzy, nazwijmy to wprost.
A jaka to jest miejscowość?
To jest miejscowość Anneia.
A co było dla ciebie niezwykłe, no, zaskakujące?
Zaskakującym dla mnie była wizyta w tak zwanej Świętej Dolinie. Święta Dolina to takie miejsce trochę, myślę, w Polsce mało znane. Znamy na przykład w miarę dobrze Góry Atos i monastycyzm, który się tam zrodził. Znamy również monastycyzm, który powstał na pustyniach egipskich i pustyniach palestyńskich. Natomiast okazuje się, że Liban ma swoją tradycję monastyczną, mnichów maronickich i pierwszych eremitów, którzy przybyli do Libanu i też między innymi właśnie zamieszkiwali w tak zwanej Świętej Dolinie, poczynając od pierwszych wieków. Do dzisiaj są zachowane pierwsze klasztory, niektóre z nich bardzo stare, z IV, z V, z VI wieku. Tradycja monastyczna wciąż tam istnieje, wciąż żyje. Może nie na taką skalę jak w pierwszych wiekach, ale niemniej nadal się kontynuuje, także w tym wymiarze życia pustelniczego, życia eremickiego.
A miałaś okazję spotkać jakiegoś pustelnika?
Miałam okazję spotkać jednego eremitę. Ów mnich ma już 85 lat i wydaje się, że nie ma następcy. Jest jednym z ostatnich eremitów żyjących w tej dolinie. No można powiedzieć, że to jest takie spotkanie niecodzienne w dzisiejszych czasach, jakby z innej epoki, ponieważ spotyka się faktycznie mnicha, który 5 godzin przeznacza na sen, 3 godziny na pracę, 2 godziny na studium, a resztę poświęca modlitwie. To jest człowiek modlitwy, a jednocześnie bardzo osadzony na ziemi, z dużym poczuciem humoru. I ten człowiek posiada pewną młodość serca, która wynika z młodości ducha, którym żyje.
Jak on żyje właśnie? Jak wygląda jego gospodarstwo?
Nie bardzo można przeniknąć gospodarstwo mnicha, ponieważ jest ono zakryte dla oczu gościa, który się pojawia w eremie. Natomiast to, co można zobaczyć, to w eremie istnieje kaplica, czyli miejsce, w którym mnich się modli albo celebruje liturgię. Jest miejsce, w którym można się pomodlić, można zanurzyć się w tej rzeczywistości, w której codziennie zanurza się mnich. Jest miejsce, w którym śpi, w którym pracuje, do którego nie ma się dostępu. Jest miejsce, w którym mnich stara się utrzymać przy życiu albo zarobić na życie, na podstawowe potrzeby, w którym uprawia coś, co może stanowić jego pożywienie. Tak naprawdę w takim codziennym wymiarze jest to bardzo prosta rzeczywistość, sprowadzająca się do rzeczy podstawowych, tak aby one mogły służyć tej jedynej konieczności, ze względu na którą taki człowiek zdecydował się być mnichem i zdecydował się na wybór życia eremickiego.
To jest Libańczyk?
Ów mnich jest Kolumbijczykiem, który jakiś czas temu przybył do Libanu i odczytując powołanie, które odczytał jako powołanie Boże do życia pustelniczego, aby móc je kontynuować w tym miejscu, wstąpił do zakonu mnichów maronickich, by móc po prostu zostać pustelnikiem w tym rejonie.
Dotarcie do jego pustelni było proste?
Niezupełnie proste, ponieważ jak wiemy, pustelnicy szukają miejsc odosobnionych.
Trochę ryzykowna ta wyprawa była.
No, dla mnie osobiście była trochę ryzykowna, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do pokonywania tego typu ścieżek. A z drugiej strony świadomość nagrody w postaci możliwości spotkania eremity była większa niż strach.
Po Libanie była Syria i dalsza część pielgrzymki.
Odwiedziłam jedną miejscowość w Syrii, która od stuleci była miejscowością chrześcijan, w której żyli chrześcijanie, duża wspólnota chrześcijańska. I także jak w owej miejscowości posługiwano się i posługuje się do dnia dzisiejszego ta wspólnota chrześcijańska, która przetrwała, językiem aramejskim. Czyli językiem, w którym, jak wiemy i jak przypuszczamy, posługiwał się Chrystus. Zresztą ziemie Syrii, ziemie Libanu, to są ziemie, w których chrześcijaństwo ma bardzo starą tradycję. Od swoich początków ma tradycję apostołów, którzy, jak wiemy, rozpierzchli się na cały świat, ówczesny świat. Także tradycja chrześcijaństwa jest tam bardzo stara i bardzo głęboka. I Malula, bo o Maluli mówię, to jest miejscowość bardzo nietypowa, w tej chwili niestety w większości zniszczona i w większości opuszczona, mieszcząca się w można powiedzieć, w takim kanionie górskim, bardzo malowniczym, który przed wojną stanowił bardzo dużą atrakcję turystyczną. W tej chwili sytuacja tego miasteczka jest bardzo trudna, wspólnota chrześcijańska jest zdziesiątkowana po wojnie. W czasie wojny, jak wiemy, no miały tam miejsce rzeczy okrutne i straszne. W związku z tym miasto zostało zdziesiątkowane. Większość chrześcijan albo zginęła, albo z własnego wyboru wyemigrowała. A sytuacja osób, które żyją tam obecnie, też nie jest do końca jasna. Jest niepewność przyszłości, niepewność jutra. Jest konkretne zmaganie się z przeszłością, czyli z tym, co się wydarzyło w czasie wojny. Dla osób, które tam zostały i które to przeżyły, jest to bardzo trudne.
Jakich duchownych tam spotkałaś?
Zasadniczo duchownych Kościoła grekokatolickiego i prawosławnego, ale to są osoby, które przede wszystkim są gotowe oddać życie za swoje owce. Są osoby, które zostały tam z wyboru, które przetrwały wraz ze swoją wspólnotą. To są osoby przede wszystkim, które żyją z wiary i żyją wiarą. Oni żyją nadzieją wiary, która ufa dalej niż to, co widzi.
وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب
Czyli tam są ludzie, którzy są silni duchem przede wszystkim. Tam.
Oni sami o sobie mówią, że nie mają już siły, że po prostu widzą, że mają jej coraz mniej i że staje się dla nich coraz trudniejsze. Ale patrząc na nich z zewnątrz, to, co jest uderzające i to, co często się słyszy, albo to, co się powtarza w rozmowach, co się pojawia w dialogach osób, które odwiedzają to miejsce, chrześcijan, którzy mimo wszystko pielgrzymują do dwóch, szczególnie do dwóch kościołów, które tam są obecne od stuleci. Takim podstawowym stwierdzeniem jest fakt, że oni sami o tym mówią, że niczego już nie mają, nikogo już nie mają, że mają tylko Boga, że mają tylko wiarę. W więcej już nic nie mają. I że to pozwala im żyć, pomimo tego, co przeżyli i pomimo trudu dnia codziennego i pomimo lęku o jutro. To jest faktycznie takie słowo świadków. Świadków wiary, którzy są gotowi oddać za nią życie. To, co było dla mnie cennym w tej podróży i to, co widziałam też, że jest cennym dla nich, to po prostu to, że się jest, że się pokonuje pewien trud, z którego oni sobie zdają sprawę, że to nie jest jak przejechać z Krakowa do Gdańska czy z Gdyni do Warszawy, ale że ta podróż ona wymaga jakiegoś zaangażowania, nie tylko finansowego, ale po prostu pewnego trudu, który się ponosi. To jest realny trud i wysiłek. Ale też myślę, że są inne formy pomocy, nie tylko zapewnienia środków do życia, odzieży i tym podobnych. Ja osobiście mam taki mały pomysł, żeby móc pewnej wspólnocie chrześcijańskiej, pewnemu kościołowi pomóc odzyskać wystrój kościoła, który został zniszczony w czasie wojny bezpowrotnie. Mam na myśli tutaj ikony, które były w ikonostasie, a po których zaginął ślad. Dotyczy to kościoła, który uważany jest za jeden z najstarszych zachowanych w Syrii. Jest jedynym takim kościołem i też się uważa, że być może jedynym w skali takiej europejskiej, czy nawet światowej. Kościół znajduje się w Maluli. Są właściwie dwa miejsca takie charakterystyczne dla tej miejscowości. Dwa najstarsze miejsca. Jednym jest monaster prawosławny świętej Tekli, a drugim jest monaster Marsarkis, monaster świętego Sergiusza, który jest obecnie monasterem wspólnoty grekokatolickiej i w którym to monasterze w czasie wojny zaginęły wszystkie ikony, które stanowiły część ikonostasu, a także wystroju kościoła bezpowrotnie. Zaginął po nich ślad, a było to pewne dziedzictwo wieków.
Pochylamy się nad zdjęciami.
A, bociany. Kiedy zobaczę bociana, będę wiedzieć, którędy leci. Ponieważ właśnie w Maluli, na pewnym z wieczornych spacerów, nagle nad naszymi głowami pojawiły się tysiące bocianów, które najwyraźniej tamtędy przemierzają swój szlak z siedziby letniej na siedzibę, do siedziby zimowej. Czyli z ciepłego do ciepłego. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej ilości ptaków. One są jak ławice ryb, które nakładają się na siebie w liczbie, która przekracza naszą zdolność policzenia. To tak trochę jakby widzieć gwiazdy, które się nagle kumulują. Trzy drogi mleczne, które się przemieszczają po prostu jedna nad drugą. No, widok był niezapomniany i z pewnością na trwałe utkwił mi w pamięci. Innym pięknem natury, które dla nas też jest zaskakujące, są cedry Libanu. Znamy je z Biblii, ponieważ, znaczy nie tylko z Biblii, ale w Biblii one często się pojawiają, szczególnie w Starym Testamencie, w różnych kontekstach, jako pewien symbol. Dla mnie to było też odkrycie przede wszystkim długowieczności tych drzew, ponieważ egzemplarze, które mogłam zobaczyć w jednej z części Parków Narodowego w Libanie, mają ponad 3000, ponad 2000 lat. I cechą charakterystyczną starych cedrów, w ogóle cedrów, jest to, że rosną wszerz w którymś momencie, że mają gałęzie, tak jak ręce, które wznoszą się do modlitwy i oddają chwałę Bogu. Dlatego tak często przytaczane są w Biblii jako figura kogoś, kto oddaje chwałę Bogu. Taką między innymi mają symbolikę, ale także rzeczywistości, która trwa, która w pewnym sensie jest nieprzemijalna.
Sięgam po raz kolejny do książki Wojciecha Ruszkowskiego Roztrzaskane lustro. W rozdziale Cywilizacja śmierci znajdziemy rozważania na temat jakości życia. Jak ocenić jakość życia ludzi,
którzy dążeniem do władzy chcą przygłuszyć swe kompleksy lub młodych, urodziwych dziewcząt, które głodzą się w przekonaniu, że są za grube albo popełniają samobójstwo z powodu hejtu w sieci. Niech mi wolno będzie odwołać się tu do osobistego wspomnienia o poznanej kiedyś w Rzymie amerykańskiej studentce, obdarzonej pięknym głosem i ładną buzią, ale niewidomej. Pamiętam, jak dzielnie radziła sobie w życiu codziennym, zawsze uśmiechnięta, pisząc na komputerze z taśmą Braille'a, zamawiając taksówkę czy rozprawiając o muzyce i podróżach. Pewnego dnia pojechała sama na plażę do Ostii. Po powrocie zapytałem ją, jak było. Pięknie, odpowiedziała. Trudno mi zrozumieć jej odczuwanie piękna, ale mam wrażenie, że jest ono znacznie głębsze od większości ludzi widzących. Moja rozmówczyni po spotkaniu z ludźmi z Libanu i Syrii była szczęśliwa. Myślę, że zgodziłaby się ze słowami Soni Lubomirskiej z Uniwersytetu w Kalifornii, które to słowa przytacza profesor Wojciech Roszkowski w Roztrzaskanym lustrze. Sonia Lubomirski z Uniwersytetu w Kalifornii wymieniła 8 praktycznych sposobów powiększenia poczucia szczęścia. Po pierwsze, należy pielęgnować uczucie wdzięczności, nawet jeśli to tylko wdzięczność wobec natury za piękno peonii. Po drugie, dobrze robi praktykowanie dobrych uczynków i okazywanie życzliwości bliźnim. Po trzecie, trzeba zauważyć drobne przyjemności. Po czwarte, należy umieć wyrażać podziękowanie za pomoc i dobrą radę. Po piąte, trzeba umieć wybaczać. Po szóste, należy inwestować czas i energię w rodzinę i przyjaciół. Po siódme, dobrze służy dbanie o kondycję fizyczną. Po ósme, wreszcie należy wypracować sobie sposoby radzenia sobie ze stresem. We wszystkich tych kwestiach religia jest sojusznikiem człowieka i sojusznikiem jego poczucia szczęścia. Wydaje się więc statystycznie sprawdzalne, że wiara sprzyja osiąganiu życiowej satysfakcji, a jej brak sprzyja frustracji. Tylko co zrobić z tymi, którzy chcą sobie i innym wmawiać, że nic nie ma sensu. Zespół Raz, Dwa, Trzy Adama Nowaka i piosenki, których zawsze słucha się z przyjemnością, towarzyszyły nam w dzisiejszych spotkaniach z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.